Bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że mogę mówić do tego zgromadzenia, a szczególnie po tym wprowadzeniu, jakie pani dyrektor, pani Maria zrobiła, bo to wszystko się składa na całość. I ja też będę chciał mówić trochę o tej, powiedzmy, bardziej globalnej czy całościowej wizji tego problemu, jakim jest depresja, nie z punktu widzenia medycznego, farmakologicznego czy psychiatrycznego, ale bardziej egzystencjalnego, tych pierwszych aspektów. Oczywiście trzeba trochę dotknąć tematyka, czy temat, jak jest sprecyzowany, depresja, problem i szansa, aspekt osobowy i społeczny. Samo to zestawienie problem, szansa jest już wyzywające, dlatego że to, że jest problem, to jest oczywiste. Kto tego dotknął, z tym się spotkał, to wie, jaka to jest ciemna strona egzystencji człowieka. A że to jest także szansa, no to jest otwarcie perspektywy przed tym, czy tymi, którzy są tym dotknięci. Nie tyle może sama osoba, która jest tym dotknięta, szczególnie w jakimś bardzo zaawansowanym aspekcie tej choroby, ale bardziej to ci, którzy otaczają. I chodzi o to, jaka to jest szansa dla społeczności, dla wizji człowieka, żeby siebie odkryć we właściwym świetle i nie ulec, można powiedzieć, depresji. Bo jakaś depresja jest, nie wiem, co się medycy, lekarze z tym zgodzą, ale w nas wszystkich jest, nie? Jakaś depresja i chodzi o to, żeby ją przeżywać. Moje wystąpienie miało takie trzy główne części. Najpierw troszeczkę tych wiadomości, które mnie posłużą do rozwinięcia tego tematu, następnie skoncentruję się na tym aspekcie, nazwijmy to teologicznym, jak to jest w życiu człowieka, aż do Jezusa Chrystusa. I trzecia część to takie spojrzenie, co do konsekwencji, czy jakiejś perspektywy dla nas właśnie ta pewna szansa. Najpierw tytułem wstępu chcę powiedzieć, że kiedy się tak łatwo zgodziłem na ten temat, nie zdawałem sobie sprawy, na co się zgodziłem. To też jest pewien dobry znak. Na pewno będzie z tego jedna wielka korzyść dla mnie, że z tym tematem, z tą problematyką się zaznajmuję, czym jest ta depresja, bo tak się ogólnie trochę wie, ale poczytałem trochę, porozmawiałem i widzę, że to jest naprawdę problem. A z drugiej strony też jest dla nas, jeśli potrafimy to przeżywać, jest szansa. A przynajmniej korzyść jest taka dla mnie, że mam lepszy, właściwszy pogląd na te sprawy. Ja oczywiście nie będę wchodził tutaj w dziedziny, które są dla fachowców, teoretyków i praktyków w tej dziedzinie. Zabieram głos przede wszystkim jako teolog, biblista, duszpasterz, tak można powiedzieć. Dlatego refleksja nad tym tematem będzie z tego punktu widzenia czyniona, co my możemy wydobyć z Biblii, z tej księgi życia na temat tego faktu, bo w tej księdze mamy wszystko opisane, tam są także też depresje. Więc co my możemy wydobyć i jak to, co wydobywamy, zestawić z naszym życiem, które, tak jak powiedziałem, gdzieś też jest na różne sposoby, czyli w różnej mierze, w różnej intensywności, też dotknięte jakąś depresją. A potem także w tych przypadkach, kiedy ta depresja dochodzi do wymiaru choroby tej intensywnej, głębokiej. Najpierw trzeba powiedzieć, i to musi nam zawsze towarzyszyć w takiej refleksji, to głębokie przekonanie. Oczywiście ja teraz nie mówię o człowieku, który jest w depresji tej medycznej, tej głębokiej refleksji, bo wiem, tam przekonano mnie, że do takiego człowieka trudno mówić o tym, czy go przekonać o czymkolwiek. Nie, on widzi świat inaczej. Więc dla mnie to było też wielkie odkrycie, nie widzi świat w koncepcji tej czarnej czy ciemności. Ale więc teraz mówię to o tym dla nas wszystkich, którzy jesteśmy mniej czy bardziej depresyjni, czy poddani tej depresyjności. Bardzo, bardzo ważne jest, byśmy mieli w sobie od początku i zawsze, na ile to tylko od nas zależy, pozytywny obraz o człowieku, to znaczy o sobie samym, jako kimś, o kim ktoś wie, Bóg wie, stworzył mnie, ma dobry zamysł dla mnie i nie wiadomo, cokolwiek się stanie w moim życiu, to jest to dla mego dobra. Jestem stworzony, tak Pan Bóg stworzył człowieka po to, żeby człowiek był tą koroną, można by krótko powiedzieć, całego stworzenia. I co więcej, by tak siebie pojmował, tak siebie posiadał, jak to tak fachowo w teologii też się nazywa, żeby mógł siebie czynić darem. To jest ten największy pozytywny aspekt, który wiąże się z ofiarą, tu była mowa o poświęceniu samego siebie. Ale nie takim poświęceniu, ja muszę się poświęcać, tylko odkrywam, że w tym poświęceniu się, w tym czynieniu daru z siebie, ja siebie odkrywam, pozytywnie przeżywam. W pewnym sensie tak może mówić, że jest ewangelijny. Im więcej siebie tracę, tym więcej jestem. Nie sam z siebie, nie dla siebie, tylko jestem właśnie na wzór i obraz tego, który mnie stworzył. Ja mówię jako teolog, nie? Ale musimy też zgodzić się na to, że w człowieku zaszła i może zawsze zachodzić zmiana, która ten obraz, to pozytywne spojrzenie niszczy nigdy całkowicie, bo to byłoby bez tego Bożego zamysłu, ale może w dużej mierze, czy wprowadza zaburzenie i ta zmiana jest niekorzystna. Ona powoduje pewną zmianę, która niszcząc dochodzi do tego, czym, co my nazywamy złem, chorobą i tak dalej. To, że ta zmiana niekorzystna może zachodzić, to jeden aspekt to jest ten, to, co stało się w grzechu, a drugi to też, jeśli patrzymy na drugie opowiadanie o stworzeniu człowieka, to też widzimy, że ten człowiek ma pewne fazy egzystencji i na pewnym etapie Pan Bóg mówi, nie jest dobrze, żeby ten Adam był taki, nie, sam dla siebie. Wobec tego, co jest ważne, że my musimy zgodzić się na to, że w życiu naszym, naszych bliskich będą rzeczy, które nie są dobre, bo albo nie zostało coś doprowadzone do końca, jak w przypadku opowiadania o stworzeniu, jeszcze się nie stało to, co powinno się stać, albo się stało coś niewłaściwego, coś złego, wszedł grzech. I tam, gdzie to zaistnieje, to człowiek, ten, który zostanie tym dotknięty, przeżywa lęk. Traci perspektywę swego życia właśnie w tym oddaniu siebie drugiemu. Staje się tym zrzuconym ku sobie, widzi tylko swoją perspektywę, a patrząc na siebie, potem widzi coraz to, można powiedzieć, ciaśniej, mniej. To jest to, co mamy wyrażone w opowiadaniu o tym o grzechu, że Adam, Ewa przestraszyli się, ukryli się, zamknęli się, wszystkie te obrazy. To jest, można powiedzieć, ogólne tło biblijno-antropologiczne. Takimi ludźmi jesteśmy. Pozytywny obraz, w którym jednak może zaistnieć zniekształcenie i de facto zaistniało. Może dokonać się niepełne wykształcenie, bo jeszcze proces tej dojrzałości, można powiedzieć, nie doszedł do swojego punktu, jak powiedzieć, właściwego. Na tym tle teraz, ponieważ to zło może zaistnieć, to zło, brak, ja tu trudno w tej chwili tak bardzo precyzyjnie używać wszystkich określeń, ale to, co jest niedostatkiem, to, co jest zaburzeniem, to, co jest chorobą, to nie pozostaje poza planem Bożym. Jest też bardzo ważne. I na to chcę głównie położyć akcent. Na tym właśnie tle antropologicznym, w którym jest jakiś brak, jawi się to, co my nazywamy odkupieniem, soteriologią, tym, co człowiekowi nadaje sens bycia w tej sytuacji, gdzie nie ma sensu. Po prostu właśnie to jest cała wielkość, dobroć, nowość obecności Boga w życiu człowieka. Tak, jeśli chodzi teraz o ten aspekt troszeczkę medyczny, ja tu w kilku zdaniach sobie przypominam, tego sobie trochę uporządkowałem, bo to, co powiedziałem, to jest tak ogólne to tło. W tym problemie depresji wiadomo, że ta choroba ma różne przyczyny, zarówno te biologiczne, czy endogenne. Są mowa o tym, tu z panią rektor rozmawialiśmy, czy prowadzenie takich badań byłoby pomocne. Tak, zobaczyć, jakie są ewentualnie przyczyny te niezależne od woli czy wydarzeń. Następnie są grupa przyczyn psychologicznych, a więc to wszystko, co jest związane z urazami, z doświadczeniem negatywności ze strony innych, ze strony życia, czyli to, co są zranione emocje, o tym tutaj była tak szeroko mowa. No i pewne są też przyczyny somatyczne, neurologiczne, choroba, która jest w człowieku z racji nieodpowiednich urządzeń w naszym mózgu. I oczywiście ta depresja ma różne natężenia i różne intensywności. Tu w takiej ulotce między innymi pierwsze zdanie brzmi tak, że jest trudno wyznaczyć granicę między oddzielającą chandrę od depresji. Nie wiadomo, że o tym była tutaj, tak jak słyszałem, mowa, więc to jest problem bardzo szeroki. W związku z tym, jakie to ma podłoże i jaką ma intensywność, będą też różne sposoby podchodzenia do tej choroby, do tego stanu, do osób dotkniętych tą chorobą i do osób, które im towarzyszą, którzy są, a także do tych osób, które w pewnym sensie są na tej drodze, żeby ulegać, żeby się ta choroba w nich rozwijała. Takie też są dla mnie ważne pewniki, tym się dzielę, to na pewno dla fachowców to jest wszystko znane, ale dla mnie też to było bardzo mocne odkrycie, że tam należy sobie zdawać sprawę z tego, że gdzie ta choroba występuje, ona nie minie sama. To nie można powiedzieć, że to przejdzie tak jak ból głowy. Nie da się przezwyciężyć jakimiś dobrymi radami, weź się w garść, rób to i tak dalej. To jest jeszcze większe pogłębianie. Trzeba więc fachowej pomocy, zarówno czy psychiatrycznej, czy farmakologicznej, ale też trzeba tej właściwej pomocy szerszej, można powiedzieć ludzkiej czy duszpasterskiej. Działanie duszpasterskie, jeśli patrzymy na całość człowieka, to jest pomaganie mu, żeby żył dobrze z tym, także z tym, co jest złe. I z tego powodu się nie przewrócił, nie wpadł w depresję. Nawet patrząc, nie zostawiam sprawę medyczną i tak dalej, mówię od strony koncepcji człowieka. Bo my mamy w sobie coś ze złego. Nie chodzi o naszą złość, tylko mamy w sobie błąd. Ten błąd polega na tym, czy jesteśmy skoncentrowani na sobie. Jak widzimy, że nie wszystko funkcjonuje tak, jak my chcemy, to łatwo możemy wpaść właśnie w coś, co jest depresją. Bo świat biegnie inaczej. Ja chciałbym inaczej. I tu jest rozdwojenie. Więc my na tym polu możemy coś czynić i pomagać. Zarówno od tej strony humanitarnej, ludzkiej, tak mówię, szeroko pojętej, jak i tej teologicznej, duszpasterskiej. Możemy pomóc zarówno tej osobie chorej, czy będącej w jakimś stopniu dotkniętej tą chorobą, jak i osobom, które ją otaczają. To jest ważne, żeby nie wyizolować. I możemy działać na etapie, można powiedzieć, pojawiania się tych początków, objawów, aby chronić przed pogłębieniem się. Bo to jest, o ile zrozumiałem, właśnie możliwe, żeby pomóc komuś żyć z tą sytuacją, która gdzieś jakoś tam ma z tej depresji, która jest w każdym z nas. I oczywiście potem też jak pomagać i co robić z osobami, które już są dotknięte tą głęboką depresją, są leczone, jak wobec nich, to słyszeliśmy tutaj trochę, postępować i jak z nim żyć. W tych wskazaniach, jakie tam przynajmniej do mnie dotarły z tego, co czytałem, to trzeba zwrócić uwagę na to, że ta depresja jest związana przede wszystkim z ciemnością w sobie samym. Człowiek nie widzi perspektywy, widzi totalną inność świata. jest po prostu bez wyjścia i to się tak nakręca jak taki wir. Wobec tego jest z tych wskazań, jakie wyczytałem, jest zalecana potrzeba obecności takiej, która by nie pouczała, bo ten człowiek jest bezsilny właśnie, polega, tylko takiej obecności, która by partycypowała niekoniecznie przez słowa, chociaż no, nie można tego wykluczyć, nie? Niekoniecznie przez jakieś czyny, tylko bardziej można powiedzieć przez działanie egzystencji, przez danie komunikatu, nie? Tej osobie, że jest się razem. Jest się razem dlatego, że ktoś ma nadzieję. Nawet jeśli ta osoba nie ma nadziei, to obok niego jest ta osoba, która ma nadzieję i jest. Rozumie, komunikuje spokój, poczucie bezpieczeństwa, że jest w świecie i w życiu człowieka pewien porządek, który nawet jeśli jest zaburzany, to nie jest zburzony całkowicie. Można do czego się odwoływać. Ja nie mówię jako informacje słowne, tylko jako sposób egzystowania przy takim człowieku. Że nie wszystko się zarwało. To było też dla mnie bardzo ważne, odkrywać to, że nie tyle mówić, przekazywać i tak dalej, ale przez tę obecność dać taki komunikat, że jest się do końca, bezinteresownie. I nawet takie różne gesty, czy jakby powiedzieć komunikaty, jakim jest barwa głosu, spokój, są o wiele ważniejsze niż jakiekolwiek pouczanie, bo chodzi o danie tej pewności, że to bycie nie jest klęską. Kto to może czynić? Zostawiam pytanie i po tej drodze pójdziemy teraz. Nie? To może czynić ten, kto ma w sobie ducha pewności, stabilności, pokoju. Czyli nasz też możemy powiedzieć wiarę, w wiarę w sensie biblijnym, oparcie w kimś, a nie w sobie. Bo właśnie problem ten był, że tego, jest u tego kogoś chorego, że mu się zawalił świat, na który jakoś budował sobie. Zawalił mu się świat, nie? Albo nie miał właściwie relacji do drugiego człowieka, czy do Pana Boga. Nie? Bo te relacje zostały gdzieś tam często, co między nimi też jedna z przyczyn. Że zostały te relacje zachwiane, przeżył jakąś krzywdę, lęk i tak dalej. Ponieważ chory stracił wiarę w siebie. Wobec tego, czy potrzebny jest ktoś, kto jest gotów dawać siebie, być bezinteresowny, bezwarunkowo i po prostu dawać świadectwo o tym, że w tej czerni, w tej ciemności, w tej samotności, bezradności, w tej apatii można egzystować, nie pouczając, tylko będąc nim. Więc potrzebuje się kogoś, kto byłby z innej strony, aby w świecie tego, który jest dotknięty tą depresją, razem z nim, dzieląc na tyle, no oczywiście za chwilę mówię o Jezusie Chrystusie, dzieląc z nim tę całą egzystencję, a jednocześnie posiadając innego ducha, czy świadcząc o tym innym duchu właśnie przez to, że się jest bezinteresownie, bezwarunkowo. Dzielił jego smutek, jego beznadziejność, w sensie takim, że w każdej takiej sytuacji jest, nie odtrąca, nie powie, że tam to nie jest ważne czy głupie, a jednocześnie dawał nadzieję, dawał świadectwo, że to nie jest, że to wszystko nie jest pozbawione sensu. I to też jest bardzo, z tego co wyczytałem, bardzo ważne, żeby nie próbować konfrontować z normalnym światem, z lepszym światem, bo to jeszcze robi większe spustoszenie, bo ktoś inny może, a ja czy ty nie możesz. Wprost przeciwnie, właśnie pokazywać niejakoby, tak, no bo to jest trudne, że ten ciemny świat to jest też część normalnego świata, że to nie jest coś, co jest potem z takiej czyny, jako takiej czyny przejaw kary, potem skutek winy i tak dalej. Chodzi więc o to, by w ciemności, która jest, nie opowiadać o świetle, tylko, krótko mówiąc, być oparciem przy świecie, być nadzieją. być do tego jako, można powiedzieć, przewodnik bez jakiejś etykietki zawodowej, tylko jako ktoś, kto po prostu daje swoje życie, jako żywy człowiek. I teraz, jeśli chcemy spojrzeć na to, czy możemy spojrzeć na to z punktu widzenia historii zbawienia, czyli tej teologii, to tak mi się nasunęło pośród wielu różnych możliwości to odniesienie do tego, co mamy w kantyku Benedictus, z kantyku Zachariasza, gdzie jest mowa o tym posłaniu tego prekursora, idziecie, będziesz po drogi najwyższego i pójdziesz wieszać Anudowi. I potem jest to wskazanie dla tych, którzy są w mroku i cieniu śmierci mieszkają, że jest wschodzące słońce, z wysoka wschodzące słońce, aby człowiek mógł wejść na drogę pokoju. Wystawia jest potrzebny ten prekursor, ten, który dzieli, ten, który jest obecny i który zapewnia, że zawsze będzie, nie tylko chwilowo, ale będzie. I to się stało, i teraz musimy trochę wejść głębiej w samą rzeczywistość wcielenia, ponieważ człowiek po grzechu wpadł w swoistą depresję, został wyrzucony, ja teraz mówię ogólnie, taką depresję, został wyrzucony z raju. I cała rzeczywistość dla niego się zmieniła, tak jak tu była mowa też o tej chorobie, jest taka diagnoza i wszystko się zmienia, został usunięty z raju. Stanął już w tej jakiejś ciemności, niepewności, stanął przed śmiercią, ale jednocześnie wniósł w sobie też tę świadomość, została dana ta świadomość, że z nim idzie obietnica, czyli został całkowicie wyrzucony poza krąg działania Bożego. I Pan Bóg po tak patrzymy na historię zbawienia po tym grzechu, to mamy to opowiadanie biblijne, przygotowywał człowieka do tego, żeby w tej depresji, w tej sytuacji ciemności mógł znaleźć właściwą orientację. To cały wybór poszczególnych osób Starego Testamentu, czy będzie Abraham, czy Mojżesz, czy Dawid i tak dalej, i całego ludu. To wszystko przygotowało jedną rzecz. Wcielenie Jezusa Chrystusa. Jego mękę, czyli można powiedzieć największą depresję, i zmartwychwstanie. To było i to jest tym punktem, który może leczyć człowieka. Teraz nie mówię o leczeniu człowieka, który jest na depresję, to jest to, co byśmy powiedzieli. Mówię o całym leczeniu, koncepcji człowieka jako poszczególnej osoby, jako społeczności. Bo człowiek, mamy w Biblii tych obrazów, mówiący o jakiejś depresji, to tak możemy powiedzieć. Ja myślę, że oni się zgadzają z tym, co się dzisiaj tutaj mówi. To w psalmach, czy w historii Joba, czy Jonasza, czy w księgach mądrościowych mamy takie wyrażenia, że oplotł mnie więzy śmierci, dotknęły mnie pęta Szeolu, popadłem w ucisk, strach, w udrękę. Nie ma dla mnie wyjścia. Jestem między zmarłymi, tak jak zabici leżą w grobie, o których Ty już, Panie, nie pamiętasz, nie ma żadnej relacji. We mnie serce jest zranione. Zniknę jak cień. Nieszczęsny ja człowiek, mówi święty Paweł. Któż mnie wyzwoli z tego ciała, które jedzie ku śmierci? Job powie, że nawet moja sytuacja jest taka, że nawet mój płaszcz mną się brzydzi. W myśli hebrajskiej było takie, może takie myślenie o człowieku, który ma różne ośrodki, nie różne otoki. Nawet płaszcz, ta zewnętrzna otoka mną się brzydzi, mój płaszcz. Bardzo mocne stwierdzenie, jestem człowiekiem pełnym nieszczęścia. Co Bóg tym uczynił? To jest nie trudno mówić o całej historii. Powiem najbardziej syntetycznie święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Zesłał swego syna w ciele podobnym do ciała grzesznego, naszego ciała, czyli tego ciała, który jest dotknięty tą depresją, możemy krótko mówiąc, tak, które straciło kontakt, które weszło w to nieszczęście, które nie widzi perspektywy, to znaczy widzi, próbuje widzieć perspektywę, ale widzi coraz to bardziej czarną. Więc zesłał swego syna w ciele podobny do ciała grzesznego i w tym ciele wydał wyrok potępiający na grzech, można powiedzieć, na tę całą sytuację oderwania od Boga, czyli tę depresję. I to jest w kontekście, kiedy jest powiedziane, że prawo tego nie mogło zrobić, tego, czego prawo nie mogło zrobić, to stało, bo dlatego, że człowiek był bezsilny, to właśnie to jest w depresji, nie można mówić, weź się w garść, takie jest prawo, takie są reguły życia, naród jest bezsilny właśnie. To jest dokładnie, to się odnosi do całej sytuacji ludzkości. Prawo nie mogło nas zbawić. Prawo, nawet nie wiadomo, ile razy powtarzane, dochodziło do pewnego, że ja nie potrafię. Ja mam w sobie inną logikę, inny świat. Nie? Wobec tego, co trzeba było zrobić, żeby się dokonało w człowieku, jak, tak mówiąc krótko, sięgnięcie tego dna, że ta sytuacja tej depresji jest nieostateczna. Z listu Hebrajczyków, drugi rozdział, jest ten tekst, który często w katechezach neokatechumenalnych bardzo powtarzamy jako obraz sytuacji człowieka i Boga w stosunku do człowieka. Bóg w Jezusie Chrystusie nie nazywa, nie wstydzi się nazywać ludźmi tych, którzy zostali dotknięci grzechem. Nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Mówię o to moje dzieci. To, co mówi na początku, to poczucie pewności. O to moje dzieci, mówi Mesjasz, który dał mi Bóg. I te dzieci uczestniczą we krwi i ciele, jest to samo dziedzictwo. Dlatego Jezus stał się uczestnikiem tego wszystkiego, co jest nasze, także w tej sytuacji grzechu. W tej sytuacji grzechu, tak jak powiedział tutaj święty Paweł Liście do Rzymian, pokonać to, co było ościeniem, co przykuwało człowieka. Mianowicie zwrócenie się ku sobie. Diabeł trzyma nas niewoli przez to, że straszy nas lękiem przed końcem, przed śmiercią. Dlatego musimy tak tańczyć, jak on nam każe, jeśli mamy innego wyjścia. I to jest właśnie ten korkociąg, który nas stale ściąga w dół, w depresję. Jezus dał się ściągnąć w dół, żeby do końca, żeby się okazało, że jest moc większa niż ta depresja. Bo to nie jest taka, to jest bardzo obrazowe, tego oczywiście nie chcę tu rozwijać, nie, ale to jest bardzo, bardzo znamienne. Tak to pozwolę sobie użyć, że Jezus przeżył depresję pod każdym względem. Oczywiście nie był chory psychicznie, tak sobie powiedzieć, mamy się, rozumiemy, nie? Ale po to przyszedł, żeby przeżyć depresję. Była to jednak depresja, nazwijmy, kontrolowana. Nie był przypadek, czy wypadek w pracy, kontrolowana przez Ojca. I on w tej świadomości wszedł w to. I to jest objawione na początku publicznej działalności Jezusa. To jest bardzo pięknie w Ewangeliach, że Jezus idzie przyjąć chrzest w Jordanie z ręki Jana Chrzciciela, tego prekursora prawdy. I wchodzi to właśnie w tym miejscu, gdzie obrazowo to jest też znamienne, jest największa depresja w otwartym, nie wiem jakim jest Jordan, 400 metrów plus minus poniżej poziomu morza. I tam wchodzi, nie? Wchodzi w to, ja nawet nie chcę tego robić, ale to ma się stać, pozwól, żeby się wykonała sprawiedliwość. I ta sprawiedliwość właśnie się dokonuje przez to, że ten, który nie musiał w to wszedł, żeby tych, którzy w tej sytuacji byli, mogli zostać wyprowadzeni. I tam dokonują się takie trzy bardzo ważne momenty. Myślę, to też jest w rozmowach czy w traktowaniu osób dotkniętych tym, mniej czy bardziej, bym powiedział, wszyscy jesteśmy jakoś dotknięci, są bardzo ważne. Otworzyło się niebo, zstąpił Duch Święty i dał się słyszeć głos, to jest mój syn miłowany. Właśnie otwarcie się nieba dla człowieka, który jest w grzechu, który jest zrzucony na siebie, który wszystko ocenia według siebie, dla niego niebo jest zamknięte. Znaczy niebo, perspektywę życia, nie widzi innej perspektywy, a tylko swoją. oczywiście może to być jeszcze jakoś do uregulowania, potrafi z tym żyć. Tak po prostu się załamywać, jeżeli chodzi o samobójstwa, to jest nie, depresja często prowadzi do tego. Zamknięte niebo. Drugi element, stąpienie ducha, tego ducha życia, który w tej sytuacji, gdzie jest ta depresja, ten brak życia, objawia się jako duch, duch dający perspektywę życia i te słowa, to jest syn mój umiłowany właśnie, nie mówi, oczywiście będzie na górze Tabor, też te słowa padną, ale tu jest ważne, że padną wtedy, kiedy ten syn jest najbardziej, jakby powiedzieć, odległy od ojca, jest najbardziej zjednoczony ze wszystkimi, którzy doświadczyli tego. To jest chrzest Jezusa i potem końcowe wyrażenie z życia Jezusa, czyli jego śmierć na krzyżu, to wołanie psalmu 22, Boże, Boże mój, czemu się nie opuszczam? Też bardzo cały ten przebieg tego psalmu prowadzi do jednego, żeby na końcu wyznać, Pan to uczynił. Potrzebna była ta przeżycie tego poczucia jakby odrzucenia, bo Jezus nie został odrzucony, ale On w naszym imieniu, czy z naszymi oczyma widział tak, jakby był odrzucony. Tu padało też jedno to bardzo ważne stwierdzenie, że jednym z elementów trudności jest właśnie poczucie odrzucenia. I to Jezus też przeżył. I na końcu przyjdą, będą wysławiać Boga, będą jedni, ubodzy, nasycą się i wyznają, Pan to uczynił. Po tym przedstawieniu tego wydarzenia zbawczego odnoszę się do teraz naszej sytuacji, czy szerszej sytuacji egzystencji ludzkiej. Wiemy, że pośród wielu tych aspektów przyczynowych tej depresji, pomijając te sprawy endogenne czy wrodzone, jest wskazanie na to, że gdzieś ktoś, szczególnie we wczesnym swojej egzystencji, w życiu, poczuł brak akceptacji, został zraniony, został pozbawiony poczucia własnej wartości, zdawano mu się krzywda, został nadużyty, wykorzystany, zostało zniszczone w nim wnętrze, także on stracił wiarę w siebie. Tak przynajmniej z tego, co rozumiem z tych różnych opracowań, gdzie wyglądały. I to często jest na początku stłumione. Dopiero kiedy człowiek dorasta i jest skonfrontowany z rzeczywistością i widzi, że rzeczywistość go dotyka, to te sprawy przeżyte, jakby zakodowane w jego wnętrzu, w jego pamięci, one odżywają. I doznawane te wcześniej negatywne, tak można powiedzieć, doświadczenia wyrastają w konkretnych okolicznościach. Wyrastają wtedy, kiedy im, tym siłą, nieprzeżytym emocjom, to jest na rękę, a nie wtedy, kiedy człowiek mógłby sobie z nim poradzić. To się następuje tak jakbyś taka lawina, bo gdybym ja wiedział, że ktoś na mnie nastaje, to bym się tak w psalmie spowiedziany, bym się odpowiednio ustawił, ale ja myślałem, że to jest wszystko dobrze i tak jest, a tymczasem się wami. Dlatego potem się pytam, skąd to jest, no to nie jest wina tego czy tamtego, tylko być może jest we mnie. I to jest takie stałe przytłaczanie człowieka, to jest właśnie to, co mnie jest w psalmie, tym, który odnosi się do Jezusa. I szczególnie w takich doznaniach, nie? Które były kiedyś bolesne i które nie zostały przerobione. Szczególnie wtedy, kiedy właśnie takie się odzywają i są konfrontowane z radosną koncepcją życia. Można powiedzieć, z obrazem życia takiego, jakim powinienem być, nie? A ja takim nie jestem. Dlatego wtedy to może się wszystko nasilać. Dlatego teraz pozytywnie, znaczy co my możemy robić, nie? Potrzebne jest dla nas, myślę o duszpasterzach, wychowawcach, rodzicach, jakby, użyję tego słowa, tak jak mówiłem o Jezusie, kontrolowanego przeżywania tych wszystkich rzeczy, które nas wewnątrz bolą, nie? Tego, cośmy doświadczyli jako negatywne, tego, co nie było, co gdzieś nas zraniło, żeby to nie wyrosło wtedy, kiedy będzie temu czemuś pasować, tylko żebyśmy my się nauczyli dzięki właśnie wierze nad tym pracować i czym lepiej powiedzieć, temu nie ulec. Mnie się trochę tak, nie wiem, czy jest dobre porównanie, czy nie, ale to tak jak kierowcy uczą się jazdy na symulowanych różnych warunkach, żeby umieć się zachować, nie? W pewnym sensie to jest to kontrolowane poślizgi i tak dalej. Oczywiście tu nie chodzi o to, żebyśmy takie sytuacje w życiu naszym stwarzali, nie? Tylko one są, one wychodzą i chodzi o to, żeby był ktoś, kto jest, ma swoje doświadczenie i wtedy temu komuś, ten małym kierowcy, pomagał z tym żyć, nie? To opanować, żeby widział, że zawsze jest rozwiązanie, zanim dochodzi do tego, co może się stać jakąś tam tragedią, nieszczęściem. Oczywiście to nie wystarczy, bo może być taka czy inna dziura, czy może pęknąć opona, czy coś takiego. To może zawsze być, nie? Ale to jest jeden ze sposobów, tak myślę, nie? Tu posłucham innych psychologów, się uśmiechają niektórzy. Właśnie dzięki temu, że my wierzymy w Jezusa Chrystusa, który to wszystko przeżył i jesteśmy przez wiarę do tego wprowadzani, nie? Możemy uczestniczyć w tym, zanim się wszystko załamie, możemy uczyć się przeżywać siebie w tych sytuacjach trudnych, żeby nas nie dotknęło, mówię teraz ogólnie, żeby w nas nie dotknęło to, co może zarwać wszystko, nie? Więc nie jest to, powiedzmy, prewencja czy jakaś profilaktyka, tylko uczenie dojrzałości, jak żyć z tym, co mnie rani, co jest inne, co mi zabiera perspektywę życia, żeby wtedy dzięki wierze mieć poczucie oparcia kimś innym. I tego zazwyczaj nie zrobi się teoretycznie od razu przez odniesienie do Pana Boga, tylko właśnie do tych, którzy są obok, czy do rodzice, czy wychowawcy. Uzdolnienie do przeżywania tych trudnych momentów, żeby nie wpaść w to, co już jest potem trudne do zaradzenia. Bo wszyscy musimy też być konfrontowani, to też dzisiaj padało tutaj, z tą rzeczywistością, jaką jest śmierć. Wszyscy musimy z tą ciemnością jakoś sobie zacząć radzić, zanim ona nastąpi. Jeśli potrafimy sobie trochę z nią radzić teraz, wiemy, że taka coś jest i można przez ciemność przechodzić, to wtedy, kiedy ona nastąpi, nie będzie aż tak tragiczna. Naturalnie umieranie nigdy nie jest radością, nie łudźmy się, ale może być zupełnie inne niż tylko w takim przypadku, kiedy ktoś myślał tylko o euforii życia i o tym, że wszystko ma być tak jak chce, a tymczasem nastąpił krach. Więc my jako chrześcijanie jesteśmy do tego uzdolnieni, mamy taką naturę. W Chrzcie Świętym mamy antycypację śmierci i nowego życia. Na ile z tego korzystam, to jest jeszcze inna sprawa, ale to jest w naszej nowej naturze. Wszyscy, którzy są ochrzczeni, mają w sobie ten zaczątek, ten zalążek, te pierwociny. Wobec tego błędny jest obraz, ja myślę, to jest bardzo ważne, obraz życia, którym jest tylko sukces, którym jest tylko radość, euforia. Musi być wszystko tak, jak chce, tylko zabawa. I myślę, że dzisiaj to jest w miarę tego naszego, powiedzmy, postępu szereg wielostronnego. To jest jeden z wielkich, bardzo negatywnych czynników czy elementów naszej społeczności. Człowiek żyje tak jak w pewnym upojeniu, w pewnej euforii, odrealniony, a kiedy przychodzą trudności, to się wszystko załamuje. Byłoby to przede wszystkim nie tam, tak z tego, co się mówi, nie, ja nie znam statystyk, ale wzrasta liczba targnięć na życie wśród młodych ludzi, bo nie są w stanie się skonfrontować z tym. Czy to zawsze jest taka czy inna forma depresji, to jest inna sprawa, ale na pewno w tym sensie ogólnym na pewno. Wobec tego, co jest konieczne, jest potrzebna nauka, niepotrzebne uczenie, potrzebne wprowadzanie, można powiedzieć inicjacja, przeżywanie pod opieką kogoś, nie, w obecności kogoś, tych różnych przejawów, które są dla mnie, dla człowieka negatywne w tej na tym etapie wzrastania. Więc trzeba obecności kogoś dojrzałego, czyli sam Chrystus i ci, którzy w Jego imię działają, by uczył człowieka żyć z tym, jak powiedziałem, z tym, co jest złe. Być może, a z czym człowiek sobie nie może poradzić, nie? I być może w miarę pewnego lansowania tej ideologii czy polityki sukcesu dzieje się tak, że po prostu de facto, nie? W ludziach jest większa skłonność, predyspozycja do tego wszystkiego, co można nazwać tą depresją. Nie? Ta choroba była, jest i będzie. Tak jak grzech był, jest i będzie. Zło było, jest i będzie. Próby wyeliminowania ze zła świata skończyły się jeszcze za gorszym złem. Nie ma mowy. Jest tylko jeden sposób, mianowicie uzdolnienie człowieka dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki planowi Bożemu, do tego, żeby z tym potrafił żyć. Jeśli tego się nie nauczymy, to będziemy zawsze konfrontowani i będziemy zawsze w jakiś sposób słabsi od tego, czym jest siła zła. Oczywiście możemy to na różny sposób leczyć, trochę przesuwać, ale rozwiązanie nie będzie to definitywne. Definitywne rozwiązanie mamy w naszym odniesieniu się do Boga. Teraz możemy powiedzieć, tam każdy przypadek depresji, czy to będzie w rodzinie, czy w danej społeczności, to jest zawsze boleść, zawsze bolesny przypadek i chcielibyśmy, żeby go nie było, ale to też jest dla nas wszystkich ostrzeżenie, wezwanie skierowane do społeczeństwa, jak my pojmujemy życie, jak kształtujemy. I jest to też okazja do tego, żeby z punktu widzenia wiary mieć świadomość, że żyjąc obok takiego człowieka dotkniętego właśnie tą chorobą i czasem całkiem bezradności, uczestniczymy w tajemnicy, która przekracza nasze pojęcie, wyobrażenie, ale to jest dla nas też szansą, że to daje nam perspektywę takiego myślenia, że ja nie wszystkiemu mogę, muszę dać radę, ale jest ktoś, kto widzi w tym sens i ktoś to prowadzi. Żebym ja nie myślał, jestem człowiekiem, który sobie we wszystkim poradzi. I kończę takim opowiadaniem o psychologów, moich znajomych, terapeutów, którzy wyjeździ się na Poznań, wyjeżdża, to często opowiadam, jest taka szeroka grupa słówka i tak chętnie się przyciska na gaz. To jest obok dziekanki, czyli szpitala psychiatrycznego, takie wyjazdy. A potem za chwilę ograniczenie na 70, na 50 kilometrów. No i tam często stawała, nie wiem jak teraz, policja, nie? Teraz właśnie ktoś pracował w dziekanki. Do tego szpitala też tak zaraz sobie nadusił i jedzie i zatrzymuje go policja. I on mówi, dobrze, że pan mnie zatrzymał, bo człowiek jest taki głupi, że tak pędzi, nie wiadomo po co i dokąd. I przyjął spokojnie mandat, znaczy chciał przyjąć odnieść. Myślę, że to też jest szansa, że każdy taki przypadek, mimo że właśnie trudny, bolesny i obciążający nas, jest takim wezwaniem, żebyśmy nie byli tak głupi, tak nie pędzili, patrząc w to, co my możemy, się zatrzymali i mieli udział w czymś, co jest większe niż tylko nasza koncepcja życia. Powtarzam, to jest tylko możliwe, jeśli patrzymy na to z perspektywy soteriologicznej, odkupienia w Jezusie Chrystusie i tej perspektywy dobra, dobrej koncepcji człowieka, jaka jest Bóg. I także tego faktu, że zło jest, choroba jest i śmierć jest i będzie. Ale to nie koniec. Żebyśmy właśnie zostali zatrzymani, żebyśmy nie lecieli w bezsens, tylko dzięki temu, że się zatrzymamy, zmienili kierunek myślenia, kierunek jazdy i nie pobudzili. Dziękuję bardzo za cierpliwość, za wysiłek.